Jolana, super miło mi Cię przywitać i poznać jednocześnie, ponieważ widzimy się po raz pierwszy.
No właśnie.
Czy mogłabyś powiedzieć w sumie, kim jesteś, czym się zajmujesz? Zaczynam trochę sztampowo, ale chodzi mi o to, żeby poznać
kontekst,
w jakim jesteśmy.
Jestem muzealnikiem i to na początku odstrasza wszystkich, a nawet mnie samą. Kończyłam...
Powiem Ci tylko tyle, że pracowałem przez 7 lat z bibliotekarzami, także...
Naprawdę? Wow, że tak mało. Nie mogę zareagować inaczej. Ale mam koleżankę, która jest sąsiadkę, która też pracuje z bibliotekarzami i ona obala mój mit, że bibliotekarze są nudni, bo pewnie nie są, no nie? Tak mi się wydaje.
Jak wszyscy ludzie.
No właśnie. No więc powracając, jestem muzealniczką. Przez przypadek właściwie, jak studiowałam dawno temu historię sztuki, to uważałam, że mogę być wszystkim, ale tylko nie muzealnikiem, bo to musi być strasznie nudne. To były jeszcze czasy, jak muzea były szare, smutne, nikogo tam nie było. To wiem, że to się właśnie zmienia. No a tak się stało, że jakoś zaczęłam od wolontariatu i tak teraz ile już minęło? 17 lat, odkąd taka przygoda się zaczęła. Zaliczyłam 3 duże muzea. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Łazienki Królewskie. I teraz jestem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od ponad 4 lat. I czym się zajmuję? No, mogę powiedzieć, że mam super sytuację i każdy tak mówi, że jak realizuję swoje hobby, to znaczy, że nie pracuję. I tak mogę powiedzieć, hobby jak hobby, to jest takie połączenie czegoś, co było zawsze dla mnie bardzo ważne i wreszcie to mam, czyli taka mocna ideologia, świadomość, że robi się coś bardzo ważnego dla kogoś innego, nie tylko dla nas samych, dla kogoś innego mam na myśli tych wszystkich Żydów, których już tu nie ma, mam na myśli ich potomków, którzy nie chcą przyjeżdżać do Polski, a jak przyjeżdżają i pomagamy im odkrywać te ich korzenie, odnajdywać miejscowości w Polsce, czasami malutkie, jeździmy tam z nimi i widzimy, jak dla nich jest to ważne, no to jest dokładnie to, o co mi chodzi i połączenie właśnie tej mocnej bardzo ideologii, wiary w to, że to jest ważne, z takim doświadczeniem zawodowym, które mam, no to jest super. To jest faktycznie super, że w takim miejscu mogę to robić.
To kim w takim razie, jakbyś opisała taką rolę współczesnego muzealnika? Kim tak naprawdę jest muzealnik teraz?
Aktywistą. Czemu tam mówię? To wpadłam na to ostatnio, dlatego że byłam ostatnio służbowo właśnie w Sarajewie, pierwszy raz. Od dawna bardzo chciałam jechać do Sarajewa. I tam jest takie maleńkie muzeum, nazywa się War Childhood Museum, które zajmuje się historiami wojennymi, dziecięcymi historiami wojennymi. To muzeum, pracuje tam 14 osób, zbierają historie albo osób dorosłych, albo dzieci, tak jak obecnych dzieci z Syrii, z Aleppo, nie tylko oczywiście z Aleppo. Jak ich dzieciństwo wyglądało, oczywiście traumatycznie, tak, ale są tam też czasami z humorem jakieś wspomnienia. I to maleńkie muzeum zajmuje się z jednej strony, można powiedzieć, zbieraniem obiektów, które są tymi obiektami, wokół których to muzeum działa, obiektami razem z historią, a z drugiej strony ci ludzie, którzy tam pracują, są takimi aktywistami. To jest temat, który jest dla nich tak ważny, no oni sami zresztą przeżyli tą traumę oblężenia 4-letniego w Sarajewie, że to, czym się zajmują, wiedzą, że to jest ważne, ten temat rozkręcają, wokół tego tematu działają, robią wszystko, żeby jak najwięcej osób o tym słyszało i żeby jak najwięcej osób gdzieś wokół tego działało. I tak sobie wtedy pomyślałam, to było miesiąc temu, że takie muzea, które działają wokół jakiejś ważnej sprawy, to może być też sztuka, to też może być ważna sprawa, którzy aktywnie działają wokół tego, to dla mnie to są tacy aktywiści. I ostatnio też u mnie mówiłam w POLIN, w muzeum naszym, że w zasadzie u nas to my jesteśmy takimi aktywistami, dla których ta sprawa jest ważna i wymyślamy dużo rzeczy wokół niej, żeby to robić.
Aktywista, animator?
No, tak mogę też powiedzieć, animator. No nie wszyscy, ja na przykład niestety nie jestem animatorem, jestem wicedyrektorem i tak mówię już, że ja to jestem już tylko urzędnikiem, niestety. A ci, którzy faktycznie są animatorami i pracują najczęściej bezpośrednio z ludźmi i z dorosłymi i z niedorosłymi, to pomagam. O, pomagam. A czasami też wyrywam się razem z nimi, bo też chcę.
To skąd w takim razie pomysł, żeby muzealnik trafił do APP?
Ha, marketing szeptany. To jeszcze czasy, jak byłam w Łazienkach Królewskich, nasz ówczesny szef, Tadeusz Zielniewicz, już nie jest tam dyrektorem, on nie poszedł na APP, ale mówił nam o tym. I wtedy zaświtała mi taka myśl, że chciałabym, ale że już chciałam też tam skończyć pracę, to stwierdziłam, że nie tam,
a co
w innej firmie. Co robi?
Co mówił?
Co mówił? No, że jego przyjaciel Jacek Santorski ma taką fajną akademię i że on się zastanawia. W tym czasie mój kolega z innego muzeum poszedł na APP i bardzo, bardzo zachwalał, a że ja zmieniałam akurat pracę i z Łazienek poszłam do POLIN muzeum, to stwierdziłam, że no to jest czas, żeby sobie pomóc, żeby to jest dokładnie czas, żeby zobaczyć, na czym polega to APP. I stąd taka bardzo, bardzo świadoma decyzja, nie z dnia na dzień, tylko myślałam już rok wcześniej, że dobra, no to wtedy pójdę.
A jakbyś miała nazwać swoje oczekiwania wobec APP w momencie, kiedy wiesz, zadzwoniłaś i poprosiłaś, słuchajcie, dopiszcie mnie.
Mhm. Oczekiwania były takie, że na pewno też trochę opierały się na tym, co słyszałam od dwójki znajomych, prawda, która była, że na pewno spotkam ciekawych ludzi, zarówno wśród prowadzących zajęcia, wykładowców, jak i wśród uczestników. Bardzo chciałam, i to było dla mnie również ważne, poznać ludzi kompletnie nie z mojej działki. Ludzi z biznesu, ludzi przedsiębiorców, ludzi z firm. Bo wiedziałam, tak się spodziewałam, że my, nazwijmy to zarządzający jakimś tematem, pewnie mamy dużo wspólnych problemów, niezależnie czy ktoś pracuje w kulturze, czy ktoś pracuje w jakimś ostrym biznesie. To się oczywiście potwierdziło i bardzo byłam tego ciekawa, żeby poznać ludzi kompletnie z innego życia. Mhm.
To oczekiwania na zewnątrz, a miałaś jakieś oczekiwania do wewnątrz siebie?
Jasne. Ja przede wszystkim miałam bardzo duże oczekiwanie co do pomocy sobie w zarządzaniu. No ja wtedy tutaj do POLIN przyszłam na stanowisko wicedyrektora. Wcześniej byłam nim w Łazienkach też, ale przez tylko mogę powiedzieć 2 lata i wiedziałam, że no dobra, czas się wzmocnić i zobaczyć, jak to powinno być, jakie są może metody zarządzania, bo zawsze mówiłam, że ja mam dość dobrą intuicję i intuicyjnie czuję, jak działać, ale brakuje mi takiej wiedzy, takiej po prostu wiedzy i to było na pewno moje oczekiwanie.
I na ile teraz twoje działanie opiera się stale na intuicji?
Dużo na intuicji, cały czas, zresztą po APP. Nie wstydzę się tego, że tak powiem, bo czasami jak się mówi, że nie kierujesz się intuicją, intuicji nie trzeba się wstydzić, intuicja jest bardzo ważna, więc cały czas się kieruję intuicją, ale...
Uśmiecham się, bo sam do tego doszedłem jakiś czas temu.
No właśnie, intuicja jest ważna i nie wstydzimy się tego, ja sama o tym też mówię, że intuicja mi mówi, że... wykorzystuję parę takich... Nie chcę powiedzieć sztuczek, tego czego się nauczyłam. Jasne, że człowiek jak sobie nie zagląda w ten cudowny, biały, oszczędny, designerski segregator, to pewne rzeczy umykają, a bardzo często nie ma czasu do tego zajrzeć, taka proza życia, ale pewne rzeczy zostają, no chociażby jak magia i, tak? Nie tylko i, to widzę, że działa. To działa, prawda? To działa i to tak mi weszło w krek, że zawsze zamiast ale mówię i. No na pewno to nawet ostatnio z tego tygodnia schody do nieba, czyli sposób rozmowy też jakoś to tak mi zapadło w głowę, pewnie dlatego, że tego najbardziej potrzebowałam, tak mi się wydaje. Jak prowadzić rozmowę konstruktywną, żeby było...
Co to znaczy schody do nieba?
No to jest... wiesz na pewno, co to znaczy.
Ja nie.
Nie? No dobra. To jest... narzędzie, mogę powiedzieć, albo droga, ścieżka, według której przeprowadza się rozmowę, żeby powiedzieć to, co się chce powiedzieć, żeby uzyskać efekt, jaki się chce uzyskać i jeszcze, żeby ktoś wyszedł uskrzydlony, mimo że usłyszy coś złego, żeby wyszedł uskrzydlony z twojego pokoju, jak mu powiesz to, co chciałeś powiedzieć, nawet coś krytycznego.
A pamiętasz takie swoje pierwsze odkrycie na APP, którego doznałaś? Czy był to taki dla ciebie proces taki smoothly, czy były takie momenty i przełomy, które towarzyszyły temu doświadczeniu?
Zastanawiam się. Mogłabym powiedzieć, że całość była taka smoothly, ale to... Zmów mi na zasadzie...
Wiesz, ja nie pytam z oczekiwaniem odpowiedzi, tylko ciekaw jestem ciebie i twojego wrażenia, w jaki sposób ty przeżywałaś cały ten proces.
Super, super. Ja uważam do dzisiaj, że to i wszystkim w ogóle polecam, że to była ekstra, absolutnie cudowna przygoda intelektualna i towarzyska. Intelektualna, no naprawdę ja chodziłam na każde z tych zajęć nabuzowana na maksa. Przepraszam, tak że kolokwialnie mówię. Czekałam faktycznie na kolejne zajęcia i miałam takie wrażenie, no jak gąbka, tak, że chłoniesz wszystko, co mówią i że spotkanie z każdym, jedno spotkanie, jeden nazwijmy to wykład, był taki mnie interesujący, już nawet nie pamiętam z kim, ale to teraz nieważne. Każde spotkanie z tymi osobami, które prowadziły wykłady, czy z nami pracowały, no to były niezwykłe historie i w jakiś sposób niezwykli ludzie. Więc to dla mnie było na tyle smoothie, że to było jednostajnie wysokie, tak? Jednostajnie naprawdę świetne takie intelektualne przeżycie. A jeśli mówimy o przełomach, to pamiętam w mojej grupie tej treningowej, prawda? Z trenerką Martyną mieliśmy zajęcia i był taki moment dla mnie ważny, kiedy... No tam każdy mówił o swoich jakichś trudnych momentach w pracy i to nie było łatwe. Ja myślałam, że ja już pewne rzeczy przepracowałam, że właściwie już wszystko wiem, a okazało się, że nie. I przepracowanie tego w grupie 12 osób, no które już znałam tam 2 miesiące, no ale to jednak nie 2 lata, no to było wyzwanie fajne, bo wiedziałam, że chociaż trudno o tym mówić, to ja muszę to zrobić, bo ja po to tutaj jestem. Muszę to zrobić. I każdy w zasadzie przechodził taki moment. To oczywiście bardzo zbliża ludzi w tej grupie i to jest chyba też odpowiedź na pytanie, dlaczego po skończeniu APP wiele ludzi z grupy się nadal przyjaźni. Nie wszyscy na pewno, no ale u nas na przykład są 4 dziewczyny, w tym ja, które się przyjaźnimy, no cały czas się spotykamy, jeździmy z sobą gdzieś tam na weekendy. No to bardzo, bardzo zbliża i to był taki przełom trudny, nie powiem, no ale to o to chodzi, no po to tam ja przynajmniej poszłam.
Konkretnie po co poszłaś?
Konkretnie poszłam po to, żeby się nauczyć, jak sprawniej zarządzać, jak sprawniej rozmawiać z ludźmi i jak sobie ułatwić, bo często, to mówię, że mam taki utrudniający zarządzanie charakter, bo bardzo dużym było dla mnie problemem powiedzenie komuś czegoś krytycznego. Wiedziałam, że muszę, ale o Boże, muszę to zrobić, męczyłam się. I poszłam po to, żeby nauczyć się, jak to robić, nie męcząc się, bo wiem, że muszę to robić. I pomogło.
Ale nie od razu, pomogło. Tego można nauczyć się teraz z książek albo z internetu?
Z książek nie wiem, z internetu może można, nie wiem. Nigdy nie uczyłam się z internetu, bo jestem wykluczona elektronicznie, jak mówiłam. Nie wiem, może można. To nie są narzędzia, które dla mnie są dobre. Widocznie wydaje mi się, że ja potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem, żywym, z grupą. I rozmawiania o tym właśnie. Książka jest tylko takim monologiem jednostronnym, który ja mogę przeczytać, a żeby porozmawiać i coś procesowo, chyba procesowo przejść, tak jak z trenerami naszymi na EPP, no to jest ta różnica, myślę. Z tych wszystkich osób, które właśnie miały z nami wykłady. Z nazwiska na pewno nie będę pamiętać, ale prawie każdy pamiętam. Pamiętam Polarnika, który jest również przedsiębiorcą. Pamiętam, jak przygotowywał się do wyprawy. Właśnie, śpiąc na basenie, co ja mówię, na balkonie. No pamiętam naprawdę bardzo dużo szczegółów, to znaczy, że tak jak mówiłam, no chłonęłam to jak gąbka, więc ogromna ciekawość mi towarzyszyła, ogromna radość, że w ogóle robię coś dla siebie, że wreszcie super, poszłam na to APP i jest ekstra i robię coś dla siebie i świetni ludzie, przynajmniej ci, z którymi się zakolegowaliśmy, no to też jest ważne, to jest nagle nowy świat, tak? I tak jak mówiłam też czasem do Jacka na tych spotkaniach, czasem, tak, no bo tam przecież wiadomo, że nikt się nie entuzjazmował tak na co dzień, że no to jest niezwykła przygoda intelektualna i to mnie strasznie cieszyło. To była po prostu ciekawość ogromna.
A propos ludzi, jakich ludzi tam spotkałaś?
To znaczy z charakteru czy z zawodu?
Jedno i drugie. Wiesz, ciekaw jestem, jakbyś opisała i scharakteryzowała ludzi, którzy wspólnie z tobą uczyli się o sobie?
Wiesz, przeróżnych. Jeśli chodzi o taką zawodową ścieżkę, to bankierów, biznesmenów, ludzi pracujących w korporacjach, we własnym biznesie, ludzie z HR-u, to zawodowo, a tak charakterologicznie ludzi, którzy, i to zwłaszcza kobiety, bym powiedziała, to tak, teraz tak mi przychodzi do głowy, że to chyba jakiś trend jednak może jest, że kobiety przyszły bardzo świadomie, chcąc coś dla siebie zrobić i czegoś się nauczyć. Część mężczyzn na pewno też, ale część, dość duża wśród nich, była przysłana przez firmy. Nie do końca w to wierzyła. Mówiła o tym. No tak, tak. W mojej grupie było trzech takich chłopaków, facetów. Fajnych bardzo oczywiście. Też się zakumplowaliśmy, którzy na pierwszym powiedzieli zajęcia, że no, ich przysłała firma, tak nie do końca w to wierzą. Jeden z nich bardzo długo trzymał gardę, nie chcąc pokazać, że coś jednak, nie chcę powiedzieć, nie mu to daje, ale oni chcą rozbroić się ze swoich jakichś problemów i emocji, ale w końcu jego to spotkało na przedostatnich zajęciach.
O.
Tak, byli w trudnym momencie fuzji banków i to było dla niego stresujące, udawał, że nie jest, no ale w końcu okazało się, że jest. Więc tak, bardzo różnie. Takich niedowiarków. Jestem tu, bo mnie przysłali. Też zetknęłam się z paroma chłopakami, którzy chcieli, bo byli ciekawi, a kobiety przede wszystkim same. Tak jak rozmawiałam z dziewczynami, to nie przypominam sobie żadnej, której firma mnie przysłała. One faktycznie chciały. Wiedziały o tym i chciały to zrobić dla siebie.
A czy w takim razie, patrząc z perspektywy na APP, czy stwierdziłabyś, że APP nie jest dobrym rozwiązaniem dla pewnej kategorii osób? Znaczy, dla kogo nie jest APP?
Ja myślę, że dla takich, nie wiem, tak się na głos zastanawiam teraz, że dla takich osób, które przychodzą, bo ich wysłano i do tego jeszcze są bardzo sceptyczne, co taki trener mi może powiedzieć? Psychologowie tam powymądrzają się, znam te sztuczki, co on mi może powiedzieć, to im może być trudno wyciągnąć z tego to, co można wyciągnąć.
Czyli podstawą jest otwartość wobec siebie i innych ludzi?
Na pewno tak. Nie wiem, czy tylko. No bo tak jak mówię, no byłam świadkiem bankowca, który no był bardzo sceptyczny i nasza trenerka nie miała z nim łatwo, chociaż naprawdę świetnie sobie z nim radziła, ale i on pękł gdzieś tam pod koniec.
A pozostali dwaj koledzy?
Pozostali dwaj koledzy szybko zobaczyli, że to jest dobre, że to jest fajne, że im się to przydaje. I się otworzyli szybko. Więc ja myślę, że nie. Myślę, że chyba źle by było, gdyby powiedzieć, że APP jest dla ludzi otwartych, tolerancyjnych, ciekawych świata, bo trochę zamkniemy tym drogę dla tych innych, którzy są inni, a którzy też niech przyjdą, niech oni nawet nie wierzą, a być może odkryją, że to też jest dla nich. Może później,
chyba pomaga,
a może wcześniej.
Prawda?
No na pewno, no to ja uważam, że w ogóle wszędzie różnorodność pomaga.
A zastanawiam się w takim razie, jak byś oceniła i nazwała różnicę pomiędzy APP a wszystkimi innymi systemami szkoleniowymi, z którymi miałaś do czynienia?
Wiesz, ja nie wiem, czy mam takie porównanie, bo wszystkie inne systemy szkoleniowe to było kompletnie coś innego. No, byłam na szkoleniu zarządzania trzydniowym. To było wykładowo-warsztatowe, ale to były 3 dni. No dobra. Pamiętam to, co tam było, ale wiecie, tak teraz sobie myślę, że temu nie towarzyszyły takie emocje. Zastanawiam się teraz znowu na głos, dlaczego.
Nawet jak mówisz o tym, widać, że wiążesz z tym bardzo pozytywne emocje, to widać po twojej twarzy.
No, uśmiecham się, tak, to naprawdę było wspaniałe. Mogę być żywą reklamą, to może niedobrze, ale naprawdę no, przygoda.
A jak byś nazwała te emocje jeszcze?
Radość, ciekawość. Może słowa, które mi się kojarzą.
Tak.
Otwartość, chłonę, też wyraz, który przychodzi mi do głowy. Jest dobrze, przychodzi mi do głowy, nie wiem czemu zupełnie.
Takie poczucie komfortu z tego, co mówisz, na wielu poziomach, tak?
Tak, tam poczucie komfortu. A cofając się trochę, co mi dało też, co mi dało bardzo wiele rzeczy, ale między innymi nauczenie się wychodzenia ze strefy komfortu. To jest bardzo trudne dla wszystkich,
o,
prawda?
Ciekawe.
No, zwłaszcza w pracy. A nie tylko, prawda?
A tą strefę komfortu musiałaś opuścić tam w trakcie APP?
Też czy? Musiałam, no jak był ten taki moment.
Opowiedz
dla
o tym.
Mnie. Mogę opowiedzieć. To jest to, co mówiłam parę zdań temu. Jak opowiadałam o takim case'ie. Każdy musiał przygotować jakiś case, tak, który jest problematyczny w naszej bieżącej pracy zawodowej. No i ja przygotowałam taki case aktualny, który nie jest taki straszny, ale nasza trenerka, to pewnie taka metoda, no cofała się jakby w przeszłość też zawodową. Do tego czasu sprzed kilku lat, dlaczego ja sobie tak źle radziłam w tej mojej poprzedniej pracy, a właściwie się potem okazało dzięki temu treningowi i trenerce, że to, że odeszłam i postanowiłam to skończyć, to znaczy, że sobie jednak dobrze z tym poradziłam, no to było trudne, bo no to było grzebanie w sobie samej po prostu, w swoich emocjach, w swoich słabych punktach, jeszcze przy świadkach, tak? 12. To na kozetce u psychoterapeuty pewnie bym zniosła. A wśród ludzi, z którymi jeszcze nie byłam tak dobrze zaznajomiona, to był drugi miesiąc, no to było faktycznie trudne. Ale co było świetne, to to, że każda z tych osób wiedziała, że to jest trudne, że to pewnie jest trudne dla mnie. Każda z tych osób wiedziała też, że przyjdzie kolej na nich, bo to każdy musiał jakiś case przygotować i wiedzieli, że oni też będą w takiej sytuacji, więc to było taka... Z jednej strony to było wyjście ze strefy komfortu, bo musiałam o tym powiedzieć, a z drugiej strony to była strefa komfortu, bo obowiązywały nas tam pewne zasady. Nic nie wychodzi poza ten pokój, nie oceniamy się. I to, może poza tym jednym kolegą, który do końca udawał, że on tu jest przesłany, nie jest to mu potrzebne. Więc świadomość, że
czyli
tam
to
każdy...
Czyli inny kolega oprócz
tego. Nie, ten, o którym mówiłam. Z banku. Tak, tak, ten, o którym mówiłam. Więc świadomość, że każdy tam przyszedł w zasadzie po to, co ja, czyli każdy ma jakieś, chce się wzmocnić gdzieś odkryć swoje silne strony, silne filtry, słabsze filtry, nauczyć się nad nimi panować, no ta świadomość była komfortowa z kolei, że możemy mieć różne doświadczenia, ale jednak wszyscy przyszliśmy tutaj po coś, powiedzmy plus minus po to samo.
A czy doświadczenia z APP zmieniły cię w kontekście tylko i wyłącznie sytuacji takich zawodowych, czy też może wpłynęły na ciebie też jako, wiesz, Jolandę prywatnie?
No właśnie nie wiem, się zastanawiam, nawet ostatnio się nad tym zastanawiałam, bo mój mąż mi mówi, że jestem ciągle taka wkurzona i faktycznie jestem często jakaś wkurzona, a na APP bardzo często słyszeliśmy, że u kogoś wpłynęło to nie tylko na pracę zawodową, ale nawet bardziej na takie życie prywatne. I tak się zastanawiałam, kurczę, czyżby nie wpłynęło na moje życie prywatne? Nie wiem. Na pewno mniej krzyczę na dzieci swoje. To na pewno. Bo nie ma sensu, po prostu tak się okazało. Więc może to, ale nie wiem, ostatnio też się nad tym zastanawiałam. A, ale wiem, co mogę powiedzieć. Moja przyjaciółka, z którą się widuję niestety rzadko, bo widuję się z nią 2 razy na pół roku, ona mieszka daleko, powiedziała mi rok temu, już byłam po APP rok, że taka jakaś spokojniejsza się zrobiłam. I tak sobie myślałam, może to to. Bardzo to, bym chciała oczywiście.
To chyba bardzo fajna rzecz, którą można sobie zabrać z takiego programu.
No ja bym strasznie chciała, żeby to gdzieś funkcjonowało też w strefie prywatnej. Teraz mam taki rodzinnie trudny moment i nawet sobie wczoraj przypominałam, tak myślałam, kurczę, co tam było, żeby przyjmować, to jest takie jak Jacek Santorski mówi, tak, z Jarkiem Szulskim z ugiętymi kolanami. Nie w pokłonie, to nie o to chodzi, ale żeby te trudności losu przyjmować.
Amortyzować.
Tak. Dokładnie, i sobie dokładnie wczoraj to przypominałam i pewnie do tego muszę jakoś, chcę wrócić tak bardziej świadomie, otworzyć te książki, które mam, segregator i gdzieś sobie teraz pomóc, no ale teraz wiem gdzie, tak, szukać, amortyzować właśnie.
Mówiąc dla tych, którzy być może zastanawiają się teraz nad tym, czy skorzystać z APP, czy poczekać jeszcze rok albo dwa, i dla tych, którzy skorzystają z tej okazji, to jaką byś miała radę, w sensie co teraz byś inaczej zrobiła, ty jako ty?
Ale
w kontekście uczenia
APP?
Się, w kontekście uczestnictwa w całym programie. Czy jest jakaś taka szczególnie jedna rzecz, na którą warto byłoby, żeby ludzie, którzy zapiszą się na kolejną edycję, żeby pamiętali? A którą być może ty odkryłaś albo już po, albo późno w trakcie?
Nie, wiecie, że może ja na to refleks schodowy, może mi to przyjdzie po wyjściu stąd do głowy, ale gdybym miała powiedzieć, co ja odkryłam w trakcie, co mogłabym zrobić inaczej, pewnie coś bym mogła lepiej, ale naprawdę w tym momencie nie wiem co, bo mogłabym powiedzieć, mogłam chodzić na wszystkie zajęcia, chodziłam na wszystkie, mogłam bardziej uważać i słuchać, mega chłonęłam. Mogłam się pouczyć do egzaminu. Wszyscy mieć, o, egzamin. No, poprzypominaliśmy sobie to, nie wiem, czy wszyscy, ja tak. Mogłam zawrzeć więcej kontaktów. Też to było. Wiecie, że naprawdę, tak gdybym miała... Ja to pierwsza jestem z tych, co sobie zawsze mają coś do zarzucenia, ale tu jak szukam, to na dzisiaj nie mogę powiedzieć, że coś mogłam zrobić z tym lepiej. Nie mogę powiedzieć, że mogłam iść na to wcześniej. Nie, wcześniej by było za wcześnie. W łazienkach, jak byłam, nie było sensu na to iść. A jak przeszłam do innej pracy, rok byłam wicedyrektorem w innej pracy, już wiedziałam, o co chodzi, wiedziałam, które strefy są dla mnie problemem, co się jakoś tam może potwierdzało, no to świadomie wiedziałam, że to jest dokładnie ten moment, więc co do momentu też nie mogę powiedzieć, że to był, że mogłam iść wcześniej albo później. No wiecie, że naprawdę teraz nie wiem.
Super. A jeszcze wracając do tych stref takich, które mówisz, że chciałaś poprawić idąc na APP, to co to było?
To była taka, wiecie, pewność siebie na zasadzie, że jeśli ja jestem do czegoś przekonana, zawodowo teraz mówię.
Ta intuicja, tak, o której wspominałaś.
Intuicja, ale też takie doświadczenie czysto zawodowe. Że ma być tak, to naprawdę, no tak w skrócie mówię, no niech mi nie wmawia ktoś, że powinno być inaczej, bo oczywiście dopuszczam konsultacje i wszystko, tylko to nie może trwać wiecznie, tak? To nie może trwać wiecznie. I trzeba wiedzieć, który to jest moment, żeby zakończyć dyskusję i zrobić to w taki sposób, żeby ktoś wyszedł raczej uskrzydlony niż z podciętymi skrzydłami. Więc to na pewno.
To są te schody do nieba, tak?
Tak, tak, tak. To są te schody do nieba. Ale też taka pewność, zawierzenie swojej wiedzy. Że ja się na tym znam, że ktoś inny też się na tym zna, ale że ja, mając to doświadczenie, no to mogę na nim bazować i się mogę na nim opierać. I niech ktoś też się na tym oprze. Z tym faktycznie... No to gdzieś tam do dzisiaj jest, prawda? Ale nauczyłam się nad tym panować, to nigdy nie znika. No ale są takie osoby, które mają takie właśnie filtry w sobie, jakiejś tam niepewności swojej racji. I mimo, że wszyscy zawsze mi mówili, no co ty jesteś taka pewna siebie, ty tak walczysz o coś, no tak, tylko ile mnie to kosztowało, to ja wiem. I w tym też chciałam sobie pomóc, żeby... nauczyć się tak nad tym panować, nad tą moją jakąś niepewnością i brakiem wiary w swoją rację, żeby skracać te dyskusje, żeby to robić łatwiej dla siebie.
Mówisz to tak spokojnie, że chyba to uzyskałaś.
No mam nadzieję. Wszyscy mi mówią, że jestem taka spokojna. W pracy to w ogóle, dlaczego ja jestem w domu taka nerwowa? Bo ja w pracy jestem bardzo spokojna. Jestem naprawdę bardzo spokojna w pracy. Bo to w ogóle nie ma sensu inaczej, tak myślę. Więc czy uzyskałam? Nie wiem, mam nadzieję, że uzyskałam. Tak jak mówiłam przed chwilą, no, są takie momenty w życiu, pewnie każdego, gdzie ktoś jak był na APP, to myśli, o kurczę, muszę otworzyć ten biały segregator, albo muszę sobie przypomnieć, jak to było z tymi schodami do nieba, albo muszę sobie przypomnieć, jak to zamortyzować, albo ta zasada Aikido, prawda, zrobić unik.
To ciekawe, co mówisz, czyli to takie doświadczenie APP nie zakończyło się tylko na tej ceremonii wręczenia dyplomów, ale trochę ci też chyba towarzyszy.
Tak, i to tak bardzo mi towarzyszy. Ja wręcz żałuję, że no znowu proza życia, nie ma czasu, żeby czytać te książki, których tyle jest, żeby sobie te wykłady odczytywać jeszcze raz, żeby te zajęcia sobie z trenerami odczytywać. No nie ma na to czasu, nie czarujmy się, ale to było tak intensywne przeżycie i takie ważne dla mnie, bardzo ważne naprawdę, angażujące i bardzo chciałam w to być zaangażowana, że ja cały czas to gdzieś mam w głowie i to sobie nie przypominam, ale nie przypominam na zasadzie jak to było, tylko mówię, kurczę, no teraz właśnie te schody do nieba, tak? Tu mam taką trudną rozmowę z panią, wczoraj taką miałam. Dobra, to dajemy schody do nieba.
Świetnie, serdecznie ci gratuluję.
Dzięki bardzo.
W takim razie i dziękuję ci jednocześnie za tą rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję.